Witajcie, witajcie, witajcie! Przed wami 8 odcinek raczej konsolowo Gamecastu. Przy mikrofonie numer 1 witam was ja, Germanos, a moim towarzyszącym głosem dzisiaj będzie Bartek Michalski, zwany Koniem. Tak, nagrywamy dalej wspólnie. Jeszcze nie jesteśmy gotowi, na tyle dojrzali, żeby ogłosić oficjalnie, że tak będzie wyglądał nasz skład w przyszłości, ale myślimy, że zrobimy to już dosyć niedługo. Natomiast w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dwóch grach w zasadzie, ponieważ tak rozgadaliśmy się, że nie starczyło nam czasu na część o wolnych wnioskach, ale wynagrodzimy to jakoś następnym razem. Natomiast ode mnie Ridge Racer 7, czyli najbardziej arcade'owa ścigałka wśród ścigałek, a Bartek opowie co nieco na temat Saints Row 3 Remastered, a także całej serii, ponieważ dyskusja wokół tytułu zabrała nas od GTA przez Sandbox po właśnie całą historię powstawania serii Saints Row, więc mam nadzieję, że ta dyskusja gdzieś wam się spodoba. Pamiętajcie, że Gamecast jest częścią bloga raczej konsolowo, na który was serdecznie zapraszam. Staram się tam wylewać tekstowo na temat gier i na temat branży, więc zapraszam, może znajdziecie na nim coś ciekawego dla siebie. Bez przedłużania lecimy z odcinkiem. No i dobrze, w takim razie zaczynamy odcinek. Witam cię, Bartku, w kolejnym odcinku wspólnie ze mną.
Dzień dobry, Tomaszu.
Już chyba dobry wieczór, nie? Tak w sumie ciemno za oknem, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u ciebie.
Możemy udawać, że u nas jest jasno za oknem.
No, moja kamerka tego raczej nie pokazuje, bo jest strasznie ciemno. Ale powiedz mi, jak tam znosisz pandemię i generalnie siedzenie w domu?
Znosisz to jest bardzo duże słowo, bym powiedział. Raczej akceptuję i toleruję, tak bym powiedział.
Jako człowiek, który lubi aktywność i wychodzenie z domu?
Tak, jako człowiek, któremu ni stąd, ni zowąd pewna polska firma stwierdziła, że przeniesiemy, nie myślimy o graczach, a tak by się siedziało i grało w Cyberpunka, a tak trzeba liczyć na to, że może jeszcze ta pandemia potrwa na tyle długo, żeby się jeszcze załapać na Last of Us 2 i na naszego na Ghosta zwanego klonem Ubisoftu, jak to ludzie w internetach mówią.
Klonem Ubisoftu, klonem Breath of the Wild i tak dalej, więc on tamtych rodziców ma wielu, ten Ghost, ale tak, mówimy oczywiście o Ghostu Tsushima, ostatnio prezentacja oboje gdzieś tam, obojgu nam się chyba spodobała, nie będziemy pewnie o niej zbyt dużo gadać, ale mi na pewno się spodobała, nie wiem jak tobie, raczej na plus, na minus?
Zauważyłem tam kilka rzeczy, które są u mnie bardzo na plus. To jest to, że w końcu przestali pierniczyć o imersji i zrobili coś, co jest w kontekście nawigacji, mówię. Coś, co mi bardzo zaimponowało. Tak. Czyli, że trzeba używać mózgu i trzeba używać wzroku i nie będzie tej magicznej strzałki na podłodze wielkości mostu, która zawsze ci mówiła, gdzie masz jechać, gdzie masz trakować. I to jest taki dla mnie bardzo miły dodatek, bardzo, że tak powiem, fajny gest i ja się, że tak powiem, bardzo nakręcam na to powoli, ale tym bardziej nie robię preorderu, że tak sobie zażartuję. Więc poczekam pewnie pierwsze 2 tygodnie, zobaczę, a dopiero potem nabędę i przejdę, znając życie, bo firma jest dość solidna, z czego ich większość produkcji u mnie się na półce znajduje, przynajmniej z PS3 i PS4, więc taki kredyt zaufania posiadają i go jeszcze nie zepsuli.
To my się chyba tymi preorderami wymienimy, bo ty zapewne preorderujesz The Last of Us, a ja znowu na pewno Ghosta spreorderuję, a The Last of Us odpuszczę. Mhm. Ale to jeszcze daleko przed nami, natomiast teraz pogadajmy o tych grach, które ogrywamy obecnie i mój tytuł akurat raczej nie jest, bym powiedział, dyskusjogenny zbytnio, więc ja może szybko tylko rzucę parę zdań o tym, co akurat teraz ogrywam, zresztą już praktycznie nawet recenzję mam skończoną o tym tytule, bo tak jak powiedział, teraz tak dogorywam go, tam jakieś dodatkowe wyścigi sobie jeszcze jeżdżę, ale to tak tylko for fun już bardziej, bo mowa o Ridge Racer 7, Zeben i tak dalej. Siódmej części znanej serii na playce, która wraca tą siódemką, bo szósta odsłona Ridge Racera, to tak właściwie przygotowując się do odcinka i gdzieś tam odkopywając sobie historię trochę, przypomniało mi się, że w ogóle była wyłączona z konsol PlayStation. bo to była wtedy era Xboxa 360, tego kiedy się pojawił na rynku, i spóźnionego PS3, i dużo takich serii, pamiętam, wtedy wylądowało właśnie na Xboxie, między innymi Ace Combat, również szóstka, nomen omen. To wtedy było Wings of Liberation, chyba tak się był podtytuł tej części. Też wylądował na Xboxie 360 jako exclusive, Ridge Racer również. No i siódemką wrócili na Playa 3. I jak sobie tak myślałem o tym, w co mam grać, to po kilku grach, które były mocno fabularnie, to szukałem gry, która tak jakby uruchomi coś, co Angole nazywają jako muscle memory, a po naszymu. To znalazłem, że tłumaczy się to jako pamięć ciała. Czyli szukałem gierki, w którą mogę po prostu grać, nie za bardzo uruchamiając szare komórki, w których bardziej będzie się gdzieś tam liczył refleks i znajomość pewnej mechaniki jeżdżenia w Ridge Racerze. No i on doskonale tego mi dostarczył. Potrzebowałem gdzieś tam takiej odskoczni od wcześniejszych tytułów, które były jakoś mocniej fabularnie umiejscowione. No i tak sobie pojeździłem troszkę, pościgałem się, ukończyłem właściwie wszystko, co tam jest do ukończenia. No i tak jak mówię, teraz już tylko jakieś tam ekstra wyścigi robię. Ja nie wiem, czy ty w ogóle z tą serią jesteś jakkolwiek zaznajomiony, albo grałeś kiedykolwiek jakąś odsłonę?
Nie, w sumie żadnej nie dotykałem.
No więc, znaczy, Ridge Racer jest o tyle specyficzny, że on ma więcej wspólnego z Wipeoutem niż z Gran Turismo, na przykład, to tak mogę powiedzieć. Tam fizyka jazdy i tak dalej nie gra tak ważnej roli. Zresztą cała gra opiera się na driftowaniu i na pokonywaniu zakrętów driftem, a drifty tak naprawdę wpada się w samochód, puszczając gaz i naciskając go z powrotem. To jest tak bardzo banalny po prostu schemat, który polega właśnie na tym, że stąd, tak jak powiedziałem, no pamięć ciała i ten muscle memory, akurat właśnie szukałem takiego tytułu, który będzie tego wymagał. Czyli wchodzenia w odpowiedni rytm, w odpowiedni dryg wyścigu i tak dalej, i cieszenie się, bo są to gry, zawsze były, i siódemka też taka jest, bardzo efektowne wizualnie, bo one, o ile graficznie, to może to nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia, to tam się fajnie dużo dzieje na torze, jakieś konfetti lecą, tu jakieś gdzieś tam wybuchy i tak dalej, w ogóle trasy wiodą po autostradach wewnątrz miast, albo po jakichś tam górskich jaskiniach, coś takiego. To jest taki czysty arcade, taki bardzo arcade'owy klimat. Zresztą ta seria w ogóle zrodziła się na automatach w Japonii i potem została przeportowana na pierwszego playaka. Więc nie jest dziwne, że to jest taki, bym powiedział, król arcade'ów. Nawet jakby ten suwaczek w stronę arcade ma znacznie, znacznie bardziej przeciągnięty niż wszelkiego rodzaju burnouty, Need for Speedy, test drive'y i tak dalej. To jest taki król arcade'ów, Ridge Racer. I jedyne co to chciałem jeszcze powiedzieć, że dla mnie to byłby idealny tytuł na line-up dla Next Genu. Tak sobie grając w niego, tak sobie pomyślałem, że mechanika już się zestarzała i generalnie ona się, to jest siódma odsłona i gra się w to dokładnie tak samo, jak ja pamiętam, że grałem w odsłony na Playu 1. Tam się za dużo nie zmienia i w tej grze i opuściła seria zupełnie Playa 4 i to teraz jesteśmy w ósmej generacji, nie? Konsol, tak? A czeka nas dziewiąta, o ile się nie mylę. Tak, chyba tak. Dobra, najwyżej ktoś mnie poprawi w komentarzach. No, natomiast opuściła seria zupełnie ósmą generację konsol i dla mnie byłby to tytuł idealny na start konsoli. Mega efektowny, po prostu w 60 klatkach, wyścigi tam w 4K z pierdyliardem rzeczy dziejącym się naokoło toru, jakieś helikoptery przelatujące nad trasą, gdzieś tam ze swoim światłem, wyścigi nocą a la Drive Club. To, powiedzmy, że gdyby można było zrobić grę tak dynamiczną, tak szybką i tak efektowną jak Ridge Racer z grafiką i poziomem, bym powiedział, wizualnym, nawet przekraczającym Drive Cluba, to by był taki mega seller na start konsoli, a tego się właściwie potrzeba, nie? Na początku, tak myślę sobie, na starcie nowego sprzętu. Czegoś, co po prostu pokazuje muskuły, nie? To nie musi być jakoś specjalnie tytuł zaawansowany gdzieś tam fabularnie i wyciągający ostatnie poty, ale pokazujący, chociażby tą next genowość. I Ridge Racer by się tego bardzo nadawał. Taka gdzieś mi refleksja nachodziła sobie, ogrywając tego Ridge Racera, ale właściwie tyle o nim mam. Więc o ile dla ciebie seria, tak jakby, skoro już tam powiedziałeś, że specjalnie jakoś nigdy cię nie fascynowała, to nie będę cię męczył pytaniami. Zamkniemy ten temat w 10 minut. I przechodzimy do twojego, bo masz tytuł, który na Metacriticu plasuje, znaczy seria, która na Metacriticu plasuje się bardzo podobnie do Ridge Racera, bo to było zawsze coś około 8, 80% i tak dalej, jak sobie gdzieś sprawdziłem. Więc obie serie są, bym powiedział, może bardziej kategoryzowane jako średniaki. Chociaż 8 to nie jest wcale taki średniak, nie? No, ale powiedzmy. Chodzi o Saints Row. I ty ogrywasz jakiegoś remastera, jeśli się nie mylę.
Mm-hmm, tak, remastera, który ukazał się w piątek. Ale zanim przejdziemy dalej, tak mi jedna refleksja naszła. Że ty chyba powiedziałeś Wipeout, a nie Burnout.
Wipeout, tak.
To mi się bardziej kojarzy ta gra z Wipeoutem?
Tak.
No właśnie dlatego mi, wiesz, zaświeciły się lampki i zacząłem zastanawiać się kuchnia. Że jeżeli mówisz o takim arcade'owym ściganiu, o takim bardzo bym powiedział, wiesz, to mi przychodzą do głowy tytuły właśnie typu Burnout, typu Need for Speed i tego rodzaju serie, a Wipeout to raczej mi, wiesz, jakby to troszeczkę inaczej i dzwoni i w innym miejscu się znajduje, bo w Wipeouta grałem, ale na PS4 i wiesz, jakoś teraz to mi się nie klei.
No właśnie dlatego musiałbyś, wiesz, to trzeba by po prostu sprawdzić, ale tak jak powiedziałem, ten Ridge Racer, on jest jeszcze bardziej arcade'owy niż wszelkie Burnouty i Need for Speedy. Need for Speedy i Burnouty przynajmniej starają się udawać, że mają jakąś fizykę i że idą za... bym powiedział za tym, jak samochody się powinny prowadzić, a Ridge Racer po prostu na to leje. Tam, wiesz, ciśniesz 300 na godzinę, wchodzisz w zakręt 90 stopni, puszczasz gaz, naciskasz z powrotem i auto po prostu robi idealny po prostu drift, taki 90, wiesz. Nie, tam potem takich kuriozalnych sytuacji dochodzi, że ty na prostej, jadąc bokiem, wyprzedzasz inne samochody, które jadą, wiesz, po prostu normalnie. Więc tam fizyka nie ma za dużo do gadania w tym w Ridge Racerze, tam jest bardziej, chodzi o efekciarstwo jazdy i nauczenie się tego, bym powiedział, schematu poruszania się po torze tymi samochodami, co bardzo też jest podobne właśnie do Wipeouta, bo w Wipeoucie też te zakręty raczej, wiesz, podchodzisz do nich takimi ślizgami, nie? Bierzesz tymi, pamiętam, tymi samolotami, czy jakby to nazwać, tymi pojazdami. Zakręty też bierzesz po prostu, wiesz, hamując tam tymi takimi hamulcami powietrznymi, nie? Po prostu też nie myślisz o jakimś tam, nie wiem, nadsterowności, podsterowności, czy robieniu, wiesz, tam wchodzeniu w apex, czy ścinanie zakrętu, wychodzenie na zewnętrzną i wszelkiego rodzaju mechaniki, które ci przychodzą z Gran Turismo, tam po prostu w Wipeoucie też nie mają znaczenia, no bo to jest zupełnie inny schemat jazdy, nie? Tam też się tak po prostu takimi ślizgami się bierze zakręty i w Ridge Racerze jest bardzo podobnie, więc wbrew pozorom Ridge Racer jest akurat, może być całkiem spoko grą dla osób, które nie lubią wyścigów, bo one to nie są takie do końca, to są wyścigi samochodowe, ale zupełnie inne niż wszystkie inne, niż cokolwiek innego po prostu.
Mhm. Czyli tak teraz płynnie możemy przejść do tytułu, gdyż wyścigi w nim są. Tam raczej element samochodowy, że tak powiem, jest, aczkolwiek jest tak nierzeczywisty, że może akurat faktycznie to być wspólna część.
Ale doceniam płynne przejście.
Tak, staram się, żeby, wiesz, żeby jakoś to było realizowane. Ogólnie rzecz biorąc, to jest dość ciekawa sytuacja, bo ta gra miała swoją premierę w 2011 roku, czyli już praktycznie 9 lat temu. Mhm. I pamiętam, że sięgałem po nią, nie wiedząc w ogóle, co to jest Saints Row 1 i Saints Row 2. Kompletnie nie miałem bladego pojęcia. Ale zobaczyłem po prostu, że jakieś fajne wybuchy, fajne ściganie, znaczy w sensie bardziej jeżdżenie, bo ja strasznie lubię open space'y, open worldy, więc, ale o tym już chyba troszeczkę wspominałem. I wiesz, po prostu potraktowałem to, kurde, to musi być kolejna fajna gra, a to sobie, wiesz, troszeczkę czas na urlop świąteczny umilę. Nabyłem to i zauważyłem, że to jest kompletnie nic podobnego do czegokolwiek, co grałem w życiu. Klimat po prostu masakryczny. I to pozytywnie. Ja się wkręciłem w ten świat. Dla mnie ta gra to jest jedna z lepszych gier na PS3, jaką grałem, bo przyciągnęła mnie.
Wow.
No tak, więc ja prawdopodobnie jestem jedną z tych niewielu osób, która nawet powie, że dla mnie ta historia Saints Row, że Saints Row było początkowo, wiesz, klonem GTA San Andreas, potem ewoluowało i ta trójka kompletnie odskoczyła od wszystkiego. Natomiast
no właśnie,
to...
bo jedynka i dwójka były poważne, nie? Jeśli się nie mylę.
Były, bym powiedział, bardzo mroczno poważne. No czyli właśnie. Wiesz, jedynka starała się tak, bo zacząłem grać potem w jedynkę i grałem w dwójkę, jak ją wrzucili gdzieś tam na Humble'u chyba, z tego co kojarzę, więc mam na Steamie. I one są bardziej, bym powiedział, narracyjne, bardziej takie mroczne czasami momentalnie nawet. Jak ktoś chce dokładnie poznać historię, to chyba Kłas wrzucił ostatnio film odnośnie historii, jak to ewoluowało. I tam jest właśnie pokazana cała narracja, cała historia z jego punktu widzenia. On to ogrywał ostatnio, żeby być na bieżąco, więc możemy w sumie wrzucić link pod ten podcast. Wtedy ludzie mogą się zapoznać. Natomiast z mojego punktu widzenia Saints Row 3 to jest kompletnie, gdyby nie ta trójka, to jest kompletnie inna gra. Tak, są podobne, postacie są. Co jest gigantycznym plusem, to można potem zobaczyć grając w czwórkę, czy w God of Hell, czyli tak jeden dodatek. Ktoś tam, pomimo tego, że zmienia się firma producencka i zmieniają się deweloperzy dość aktywnie, bo jak wiesz, pewnie splajtowała ta firma, która pierwotnie to miała wydawać, czyli THQ. W tym samym czasie wyprzedało się spraw do Saints Row, do Darksiders.
No tak, tylko że wydawcą był, THQ było wydawcą, nie?
Tak, bo było tak wydawcą, patrzę... ale wyprzedała studia wtedy.
Mhm, tak, tylko że deweloperzy to byli zawsze było Volition, nie?
Tak, jedynkę... ale ludzie się zmieniali i to jest fajnie pokazane, że to dzięki temu właśnie ta gra też się troszeczkę zmienia w różne strony. I co można o tym w ogóle fajnego powiedzieć, że ta narracja jest zawsze stała. Czyli nawet jak coś wystąpiło w jedynce i dwójce, to oni potem do tego wracali. Czyli ten świat, to jest najbardziej dziwna rzecz w tym. Ten świat jest popierdzielony jak, wiesz, czeczeński czepek. Kompletnie odjechany, mieszane są różne rzeczy. Jak chcą wyjść poza czwartą ścianę, to wychodzą poza czwartą ścianę. Jak zaczynają napadać na bossa, to na przykład mówią, kurde, ej, nie zdaje ci, że to jest klisza? No tak, to jest klisza w takich grach, ale zróbmy to, nie? I wiesz, po prostu widać takie momentami. Trójka jest po prostu, ma bardzo, się odcięła w ogóle od poprzedniczek w kontekście humoru, w kontekście, znaczy może nie do końca humoru, ale w kontekście powagi. Czyli tu jest, wiesz, przerysowane, jest dużo bardziej śmieszne rzeczy, z mojego punktu widzenia pojawiają się nawiązania kulturowe. Często nawet ja dzisiaj po prostu jak wróciłem do tego, zacząłem słuchać dialogów, kurde, faktycznie, tutaj albo się z jakiejś piosenki śmieją, albo nawiązania jakieś filmowe, takie, wiesz, z lat 90., że jakiś złodupaśny koleś, wszystko jest po prostu w 100% przerysowane i łączy jakby kilka kanw gier różnego rodzaju, bo poruszamy się po mieście, co ma duży sens, wiesz, w takich grach i praktycznie non-stop to jest podstawowy nasz środek lokomocji, ale na przykład, nie wiem czy to będą spoilery czy nie, ale troszeczkę pewnie będą to spoilery, niektórzy bohaterzy są tak odjechani, że na przykład w pewnym momencie wpadamy do budynku, w którym Alfons prowadzi, że tak powiem, swój przybytek, ratujemy go, po czym uciekamy, zaprzęgamy go do Rydwanu, on ciągnie nas, a my strzelamy w kierunku goniących nas również zaprzężonych niewolników, czy tam wielbicieli Sadomaso, którzy tym bardziej zostali zaprzężeni przez przeciwników naszych. Wiesz, kompletnie odjechana historia. I teraz, żeby podkreślić absurd tej sytuacji, nagrodą za tą misję, o ile się nie mylę, jest faliczno-kształtna pałka, w którą możemy po prostu okładać przeciwników. Czyli, wiesz, ta bezsensowność niektórych sytuacji jest, występuje i ona się, wiesz, miesza z różnymi, na przykład z wyścigami strona, z tak zwanymi mainhemami, czyli na przykład, że strzelasz jak opętany, żeby jak największą ilość punktów zdobywać. To jest ten taki prześmiewczy praktycznie, wiesz, podejście do chyba wszystkich kanonów gier, nawet w tych, z których oni się wywodzą, bo oni tam też po prostu czuć, że czasami śmieją się sami z siebie i to mi się chyba najbardziej w tym wszystkim podoba, że wiesz, to różne poczucia humoru, to jest takie bardzo moje, bym powiedział, poczucie humoru, oczywiście nie mówię o Sadomaso, ale o takich, wiesz, mieszaniu rzeczy, śmianiu się z wszystkiego. I teraz, co jest najlepsze? W tą grę, z tego co kojarzę, grałem 9 lat temu. Kupiłem ją w piątek, znaczy w sensie przyszła w piątek, odpaliłem, radosny, wiesz, od razu jak to w Open Space, robię to, robię tamto, pamiętałem, że trzeba niektóre rzeczy zrobić wcześniej niż przyjmuję cały świat, będzie potem trudniej i patrzę i że w ogóle praktycznie nie mam trofeów. No to sobie pomyślałem, kurde, co się dzieje, nie? Więc czytam na forum i ktoś tam napisał, że wszystko przenieśli idealnie, zmienili silnik graficzny i teraz jest po prostu, wiesz, wszystko na nowym Havoku, jest wszystko pięknie, wszystko tak. To super wygląda i przenieśli wszystko tak dobrze, że przenieśli też błąd, który występował wcześniej. Czyli jak uśpisz konsolę i odłączy się ona od netu, to przestaje myśleć o jakichkolwiek pucharkach.
O rany.
I 5 godzin od nowa grania, ale wiesz, nadal to jest przyjemne granie, nadal są, mam po prostu wrażenie, że większość tych rzeczy to tyczy się wokół przejmowania miasta, tych aktywności pobocznych, ale są one na tyle różnorodne, że no nie da się praktycznie, przynajmniej w moim wykonaniu, ja się nie zdążyłem znudzić wykonywaniem na przykład niby tych samych czynności, ale są różnice, na przykład raz strzelasz czołgiem w kontekście Mainhema, raz rzucasz granatami, raz inne bronie, tak samo jak było, wiesz, Kill Frenzy chyba to się nazywało, czy jakoś w GTA 1.
GTA.
Taki szał zabijania, takie coś było, czy nawet w dwójce. I to jest tylko jedna z takich, wiesz, możliwości, bo plot jaki się, no plot jest bardzo bym powiedział, czy też story, jest bardzo bym powiedział, no nie będziecie zaskoczeni. No wszystko jest tak jakby, wiesz, poukładane, wszystko jest bardzo kliszaste, wszystko jest bardzo takie popkulturowe, z taką, wiesz, dodatkową narracją od nich, z dodatkowymi takimi smaczkami, że tych bohaterów praktycznie chyba da się, znaczy dobra, mi się wydaje, że da się lubić. Nawet przeciwników da się lubić, bo są śmieszni. To nie jest tak, nic o nic wątpię, wiesz, że jak mamy, jak on się nazywał z Avengersów, bo znowu mi wyleciał ten taki Thanos. Że jest jakaś polaryzacja, nienawidzimy Thanosa, lubimy Thanosa, bo ma rację, zabijmy pół wszechświata, a przecież liczby nie kłamią, czy cokolwiek innego. A tu ten świat jest taki no, przaśny, taki fajny, taki radosny, ale też rzucający wyzwanie, żeby jak faktycznie chcesz coś znaleźć, to trzeba uruchomić, wiesz, szare komórki, przypomnieć sobie, gdzie to widziałem, skąd to jest i można sobie taką małą, szczęśliwą wykreślankę zrobić.
Spoko, ale generalnie to jest gra, bym powiedział, w stylu GTA, nie? Takiego mocnego, po prostu sandbox z misjami porozrzuconymi na całym gdzieś tam mieście i tak dalej. Powiedz mi, to jest ta odsłona, gdzie Sasha Grey gra?
To jest ta odsłona, gdzie Sasha Grey użycza głosu.
A, głosu, tak.
Tak, bo to okay. Nie da się w tym, tutaj wszystko jest na silniku gry albo na tym zrealizowane. Mm-hmm. I faktem, no voice acting też jest śmieszny, dlatego ja się cieszę, że nikt tego nie spolszczył, że jakiś, dobra, Boberek znowu wiemy, że dałby radę, to już skreślmy, ale potem obsadziliby innych ludzi, którzy, bo to nie jest wysokobudżetowa, oni specjalnie tam wzięli niektórych takich aktorów dla kompletnej beki i nie przejmowali się, wiesz, co ludzie powiedzą. Co też potem można było widzieć, jak kolejne części się pojawiały, że też nie przejmowali się, dorzucali nowe rzeczy, nawet jak czasami no, poszli wyżej, bo kosmici nas zaatakowali, ale i tak jak weszliśmy w kosmos, to oni mają takie momenty na przykład, że zaczyna się, strasznie pasuje, wiesz, jest jakiś element patosu. Na przykład koleś w czwórce wspina się na rakietę, która ma wysadzić świat, nie? I w tym momencie co się pojawia? Muzyka z Armagedonu. po prostu, wiesz, co tu się dzieje, nie? Tak samo tutaj, w jednej misji, ni stąd, ni zowąd zaczyna, wiesz, napadasz na penthouse, który potem ma być ważnym elementem całym i ni stąd, ni zowąd z głośników pasująca do tego muzyka Kanye Westa. I wiesz, co tu się dzieje, nie? O co chodzi? Tak jak wiesz, no, ale faktem, przez to, że to jest klon GTA, to jest dużo podobnego do mechanii do GTA, czyli mamy, widzimy kogoś zza pleców, mamy podobne celowanie, mamy samochody, którymi się poruszamy, samoloty, którymi latamy, czyli możemy praktycznie, wiesz, trawersować całość w trzech osiach, a nie tylko w dwóch. W trójce. Trójka jest bardziej realistyczna, to jest dziwne w stosunku do czwórki, bo później weszły, wiesz, moce kosmiczne, jakieś tam symulacje i tak dalej, odjechane kompletnie, ale...
No właśnie, to w czwórce, nie? Były te moce kosmiczne.
Tak, te cztery moce kosmiczne.
Tak przypominam.
Tak, tak. Bo to oni... To jest nawiązanie do jednej z dyskusji, jednej z bohaterek tego całego przedsięwzięcia Kinsey, która powiedziała właśnie, że w pewnym momencie, że ona się boi wejść do Matrixa, czyli taki, nie mogli użyć Matrixa, bo pewnie był zastrzeżony, więc nazwali to w inny sposób. I to też potem widać, że te nawiązania kulturowe się często pojawiają. W pewnym momencie, jak schodzisz do takiej pieczary, to po prostu wypisz, wymaluj Matrix numer 3. Ten sam klimat, to samo wszystko jest porobione, że strasznie widać dużo nawiązań właśnie kulturowych i to też z mojego punktu widzenia jest taki, wiesz, uśmiech w kierunku gracza, że tutaj takie rzeczy się będą dziać, że tutaj takie rzeczy możesz szukać i czym oni wyskakują poza te wszystkie konwencje, to są właśnie tym, że nie ma tej powagi z GTA. Ja pamiętam GTA 4, które grałem i Pozdrawiam wszystkie gołębie. Tak, pozdrawiam, gdziekolwiek jeszcze siedzicie. Ja wiem, że żyjecie i czekacie, aż kiedyś wrócę do was.
U mnie na balkonie.
Tak?
No, cholera mnie trafia po prostu. Moja żona to już dostaje, już nie wie, co ma robić. Powiedziałam, że wiatrówkę kupię, ale ja nie wiem, co się stało. Czy teraz, jak ludzie przestali chodzić po rynkach w miastach i tak dalej, mam takie oblężenie balkonu na czwartym piętrze po prostu gołębiami, że szok. Więc te gołębie z GTA 4 są teraz u mnie na balkonie w Bytomiu.
O, nie, to ja ci dziękuję, bo... Czekaj, no już będzie 10-11 lat temu, jak grałem w GTA 4, to do dziś tego nie zrobiłem, a z tego co kojarzę, to tu mi się strasznie przyjemnie to wszystko wbijało, bo oczywiście jak masz, znajdujesz pierwszą znajdźkę, to musi być komentarz jednego z bohaterów, to nie jest, wiesz, to wszystko jest okraszone, dlaczego my to zbieramy, ty tego używasz, nie, no to jest przecież collectibles, to się zbiera, nie pytaj.
A, no tak.
Nie, no przecież, wiesz, to takie dziwne podteksty, to się, no wiesz, to się wszystko łączy, oczywiście zbierasz rzeczy typu force, dmuchane lalki, jak chcesz nic sądzić zowąd, żeby sąsiedzi o tobie dziwnie mówili, to wystarczy podgłośnić w którymkolwiek momencie tą grę, bo oczywiście jak na przykład bierzesz lalki, to są dźwięki typu dmuchania, jakieś tam skrzypienia i tak dalej, wiesz, czegoś, co pewnie gumową lalką byłoby realizowane. I naprawdę tego jest w tej grze sporo. I to przejmowanie takie razem z zbiórkami i tak dalej nie jest wcale męczące, ale dzięki temu, że chyba dużo rutują tym wszystkim, dzięki temu, że jest to w jakimś stopniu też przyjemne, jest to też wyzwanie, bo na wyższym poziomie to nie jest takie proste. Są misje, w których nie sądzi zowąd trzy brutale cię napadają i trzeba nie grać tak jak w reszcie gry, czyli wiesz, huzia na juzia, dwie bronie do przodu i lecisz. Oczywiście do pewnego momentu, bo jak w każdej grze, gdzie masz jakieś drzewko rozwoju, czy cokolwiek, wiesz, ten deseń, to wykupisz sobie wszystkie perki, na przykład na podwójne bronie, wykupisz sobie maksymalną regenerację, maksymalne zdrowie i już w tym momencie, no, od samego początku gra ci mówiła, nie? Prowadzimy cię tak jak w God of Warze, czyli zabieramy ci wszystko, przenosimy cię do innego miasta. Oczywiście to przeniesienie nie może być proste, bo to jest... Może ja to bym raczej stwierdził, że to jest taka sekwencja zdarzeń, która już ci mówi, że coś tu się będzie działo. Czyli wyskakujesz z samolotu, na początku jest napad na bank. No, jak w takiej każdej grze, nie? Przy czym święci, czyli Saints, bo oni nazywają się tak gang ze Steelport, ze Steelwater, teraz mogę mylić na te dwa miasta, przebierają się sami za siebie, bo powody. A tak naprawdę to powód jest prosty, bo dopóki twój główny bohater ma na twarzy maskę, to nie wiesz, jak wygląda. Więc dopiero w odpowiednim momencie, kiedy skończy się sekwencja wejściowa, podejmowana jest decyzja. Przypomnę, gdzie to było robione, tak samo na przykład było realizowane w Mass Effect 2, kiedy nie wiedziałeś, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, do momentu chyba praktycznie, wiesz, jak cię zaczęli rekonstruować.
A faktycznie.
Czyli tak,
faktycznie,
tak...
bo cała sekwencja na tym Normandii, nie? Tam
tak.
Normandii.
Znaczy na jedynce, co wybuchła była. My teraz walimy taką ilością spoilerów, ale ja zakładam, że ludzie, którzy nie grali w w Mass Effecta 2 do dzisiaj, raczej
ale
po niego nie
sięgną. Ale to pierwsze 5 minut, nie? To wiesz...
Ale to jest pierwsze 5 minut, które buduje tą grę w taki sposób, że wiesz, jak grałem to... W sumie też chyba będzie za niedługo 9 czy 10 lat, prawda, bo to też nie jest młoda gra, to miałem po prostu, co tu się dzieje, nie? To od razu, wiesz, człowieka...
Ja trochę później grałem, znaczy trochę wcześniej, mniej czasu minęło, bo ja ogrywałem dopiero jak była trylogia na Playu Trójce.
Ale masz tą spójność, też miałeś tą spójność, wiesz, że wylatujesz
tak,
tutaj...
Tak, ja jedynkę od razu, wiesz, skończyłem jedynkę i momentalnie rzuciłem się w dwójkę, nie, bo miałem wszystko w jednym pakiecie. Więc pamiętam, ten moment, te pierwsze 5 minut były wow.
I to jest właśnie ten efekt, to oni to zrobili, przynajmniej ja tak myślę, że osoby, które grały dwójkę po jedynce, mogły sobie importować postać razem z wyborami. Czyli one już nie chciały decydować, żeby Commander Shepard, czy Jane Shepard, czy John, teraz chyba tak to oni mieli na imiona, to nie chcieli zmieniać wyborów, nie chcieli zmieniać wyglądu i w taki sposób to było realizowane. A mam wrażenie, że w trójce, w Saints Row 3, to wygląd jest, bym powiedział, no, mniej interesujący fabularnie, bo aż tak z tą postacią chyba się nie zżywamy.
Ale tworzymy ją sami, tak?
Tak, tworzymy ją sami, znaczy wiesz, to znowu, zgadnij, jakie trzy podmioty możesz personalizować w kontekście, wiesz, możliwości, bo nie umiejętności na 100%, bo wiesz, jesteś ogolony do zera, nic nie potrafisz. Mhm. Więc inteligencję, która się, dosłownie jak rozumiemy inteligencję, jako seksapil wyobraża, wiesz, to są nic otyłość i coś tam trzecie, to było chyba zwinność. Więc dokładnie, mhm. wiesz, autorzy Saints Row nawet nie będą kłamali, tu chodzi o fizyczność, tu chodzi o takie żarty czasami właśnie seksualne, tu chodzi o takie, dlatego ta gra pewnie nie jest dla dzieci, jest bardzo, bym powiedział, brutalna. Jak ktoś chce wszystkie wyzwania zrobić, to naprzejeżdża się przechodniów jak dziki.
No, tak. Za te podteksty i to właśnie ten humor taki mocno, bym powiedział, porno komedii, to im się trochę oberwało, pamiętam. Ale generalnie rzecz biorąc, no, wszystkie możliwe screeny, no i zresztą samo to, że w końcu Sasha Grey zaciągnęli do tego, żeby im tam podkładała głos, no to wskazuje, że generalnie mają to w dupie, nie? I dokładnie tak chcą, taki mają klimat, nie? Tej swojej produkcji.
No ale wiesz, jak mamy tą taką armię krytyków, która oczekuje, że wszystkie gry będą na tym najwyższym poziomie, wiesz, Last of Us, że płaczemy po tej pierwszej scenie, Mass Effect, że płaczemy po tej pierwszej scenie, że przywiązujemy się do bohaterów, że wiesz, takie historie, spoko, dla to też jest miejsce, ale tak jak dzisiaj powiedziałeś, są takie momenty, kiedy pamięć mięśniowa wymaga odpowiedniego, wiesz, naostrzenia i tak dalej, no to w tym momencie na przykład dla mnie rozwiązaniem jest Diablo 3. Bo w tym momencie, wiesz, gram sobie z kolegami, skupiam się na tym, co ważne. Już wypracowałem sobie buildy pewne, więc wiem, do czego sięgać, jak nowy sezon rusza. I to ma swoją funkcję. I tak samo Saints Row też nie jest po to ni stąd, ni zowąd, żebym, wiesz, ni stąd, ni zowąd zaczął gadać o tym, jacy to ci bohaterzy mają wybitne, moralne decyzje. Nie, tutaj nie ma moralnej decyzji. Chyba, że czy przypieprzyć komuś pałą, czy przypieprzyć komuś innymi rzeczami. Bronie są absurdalne. Tu jeszcze jest spoko, bym powiedział, w tej części, bo nie ma takich porąbanych broni. Na przykład masz snajperki, granaty, czy tak, jak się spodziewasz. W kolejnej masz na przykład, uwaga, płytomiotator, który wyrzuca, który opanowuje ludzi za pomocą dubstepu, ewentualnie tak, wyrzutator tych dziur, takich czarnych, które wszystko pochłaniają. Ale to też powoduje, że czwórka, wiesz, dla mnie, przez te rzeczy, że on, zauważ, że masz świat, w którym możesz biegać szybciej niż samochody jeżdżą. Od samego początku, nie? No to po co biega? Znaczy po co ten? Możesz skakać wyżej niż skaczą samoloty. Dobra, przesadzam teraz, ale brzmi to jak reklama, brzmi jak reklama Supermana, ale wiesz, przez to masz, bym powiedział, jak jest ten dysonans ludonarracyjny, to tu masz dysonans narracyjno-narracyjny, każdy z wszystkim, bo ty od samego początku mówią ci, że jest to, to, to i to, a tak naprawdę z tych rzeczy nie ma sensu większości rzeczy stosować. Dlatego czwórka, wiesz, u mnie jest zdecydowanie niżej, przez te moce magiczne, przez to, że praktycznie coś, co było żartem, takim, wiesz, mogli zrobić jako dodatek do trójki i nikt by im nie miał za złe za zrobienie żartu takiego. A w trójce właśnie masz ten taki, przez to, że jest realizm, taka gangsterska komedia, pomyłek czasami nawet, że przeciwnicy, jakbyś sobie ich zobaczył, to od razu wiesz, że coś tu jest nie w porządku, nie? Luchador jest twoim przeciwnikiem. Luchador, który mieszka w czymś, co wygląda jak powiększony zestaw, wiesz, z tych magicznych tych tortillas, enchiladas i tak dalej. Takie coś, jakbyś w tym dokładnie kupował w jakimś supermarkecie albo domu dostawczym. Jest przerysowany oczywiście, jak kocha mitologię, bo widać tam jakieś posągi i tak dalej. No to co musi być na budynku? No dupny on, nie? I wiesz, to takie przerysowanie tego wszystkiego, ten taki żart, to już od samego początku pokazuje, że ty się nie nastawiasz negatywnie. Na wiesz, to zabiją mnie, no trudno, nie zabiją mi człowieka, ojej, nie muszę podejmować decyzji. No ja skoro nie ma decyzji i mogę iść i nawalać, wiesz, jak taki super bohater, to też jest jakaś opcja. I ta gra właśnie u mnie przez to znajduje się, wiesz, w tej takiej sferze, że łączy ten taki, nie wiem, czy to jest, mógłbym określić to, teraz będę używał trudnych słów, czy to jest postmodernizm z taką narracją dodatkową na temat, wiesz, tak jak to robił Monty Python, Deadpool, którzy, wiesz, łamali konwencje, sami wprowadzali metanarrację pokazującą absurdy zastosowania. Nie wiem, czy to było ich, ale ja zauważam po prostu takie smaczki, które doprowadzają do absurdu to, co się dzieje obok. Oni nawet chcieli początkowo konkurować z GTA, no ale
właśnie
to jest inna liga. No nie wygrasz z GTA, starając się być klonem GTA, nie? Bo to nie ma szans. GTA ma tak właśnie zdolnych ludzi, mówię o GTA na razie, nie o RDR, ma tak zdolnych ludzi,
którzy... O Rockstarze,
Tak, o Rockstarze, że oni doprowadzają, wiesz, narrację, świat, spójność tego wszystkiego, activity poboczne, no żeby, wiesz, żebyś czuł się jak faktycznie w tej opowiadanej przez nich historii z takimi dodatkami i tam takie, wiesz, smaczki typu na przykład, nie wiem, szukanie tych nawiedzonych kosmitów, czy nawiedzonych wyznawców kosmitów, czy czegokolwiek innego, to jest obok.
No tak, bo nie można powiedzieć, że GTA jest znowu takie mega poważne, nie? Jest poważne w pewnych gdzieś tam aspektach, ale też ma dużo satyry, nie?
Tak, ale oni walczyli z czwórką, pamiętaj. Oni walczyli z czwórką, nie z piątką. Piątka wyszła w 2013 chyba, czyli zdecydowanie później niż wyszła ten Saints Row.
A tu mówisz o Saints Row, tak?
Nie, mówię, że Saints Row konkurowało z GTA 4. Czyli tak, wiesz, tak, GTA 4, które było mega poważne. Ja nie kojarzę tam właśnie takich, nawet sama końcówka.
Trójka też była dosyć poważna, nie? Tak mi się wydaje.
Trójka tak, Vice City już mniej.
Vice City było po prostu, wiesz, znowu takie, bym powiedział, już najbardziej bliskie parodii, bo tam po prostu był ten taki klimat właśnie tych, kurde, jak ja uwielbiam Vice City, to jest moje ulubione GTA.
No ja lubię bardziej Vice City niż San Andreas, ale nie powiem tego na głos, bo mnie pewnie, wiesz, zlinczują.
Ale ja też wolę Vice City od San Andreas. Zresztą San Andreas tylko liznąłem, tam parę razy pograłem tak naprawdę i jakoś specjalnie mi się nie spodobało. Vice City za to chyba z kilkukrotnie nawet ukończyłem, pamiętam. Więc Vice City było na pewno takie mocno prześmiewcze, ale potem GTA robiło się coraz bardziej poważne. Trójka, czwórka pamiętam były poważnymi, takimi typowo poważnymi grami. Dodatki do czwórki, ja ich nie ogrywałem osobiście, chyba u znajomego byłem i graliśmy w tą baladę of Gay Tony chyba. I była naprawdę spoko, ten dodatek był, pamiętam, to tam nawet kilka takich humorystycznych było momentów. Nie wiem, piątki nie grałem jeszcze, więc nie wiem, jak bardzo jest prześmiewcza, natomiast...
Jest poważna, mega momentami, jest bardzo trudna, nie w kontekście trudności, bo w trudności, jak wiesz, to samo się rozumie przez się, że są czasami momenty takie, które musisz kilka razy powtarzać, żeby wybić ten złoty medal, tak samo jak w RDR-ze dwójce, aczkolwiek po prostu czasami narracja, nawet przy tym bohaterze, który jest bardziej zabawny, taki gnuśny,
Trevorze, tak?
Tak, Trevorze. Jedna taka misja powoduje, że po prostu zastanawiasz się nad tym, gdzie są granice jego możliwości i to nie jest przypadkiem coś takiego, jak w przypadku jest Ricka, z Ricka i Mortiego. Że pod tą fasadą on jest w stanie ukryć jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, których się naprawdę nie spodziewaliśmy. I on jest najbardziej... Dobra, to znowu jest moja prywatna opinia. On jest moim zdaniem najbardziej ciekawą postacią w ogóle w GTA V. Jego historia, to co się dzieje wokół niego, ale on też nie jest tuzinkowy.
No nie, też nie jest, dosyć charakterystyczny jest. No ale dobra, to w takim razie to mi zupełnie mówi tak naprawdę, czemu Volition poszło tak jakby tą ścieżką, nie? No bo umówmy się, każdy kto się tak naprawdę teraz zabiera za to, żeby konkurować z GTA na ich, tak powiedzieć, placu zabaw, no wiesz, to jest takie trochę, jakby to, jak to się mówi, z motyku na księżyc, tak?
No porywanie się z kijem na słońce.
No dokładnie, więc to według mnie nie ma szans tak naprawdę, tym bardziej Volition, które tam jakoś specjalnie bym powiedział kasą nie błyszczało, więc zupełnie rozumiem po prostu kierunek, w którym poszli, nie? Powiedzieli, hej, nie jesteśmy w stanie, wiesz, jak z nimi tak naprawdę w ogóle tutaj konkurować walczyć jak równy z równym, robiąc grę podobną do nich, bo jedynka, dwójka, właśnie, dlatego ja pamiętałem, że jedynka, dwójka to, ja pamiętam jeszcze wtedy pracowałem w Carrefourze na dziale RTV i zastanawiałem się, co to jest za gra i potem zacząłem pamiętać chyba tam gdzieś coś o niej czytać, bo ludzie tam pytali, co to jest, bo chcieli to kupić na 360, a to było w jakieś śmiesznych pieniądze kosztowało, to było wiecznie przeceniony, był ten Saints Row, chyba tam jedynka czy dwójka, teraz już nie pamiętam. I w końcu tam kończyłem, pamiętam, te polecanie klientom, że no to jest takie GTA.
Ale to było GTA z dodatkami. W sensie już w Saints Row 2 pojawiły się rzeczy, które chyba dały odpowiedź właśnie na to pytanie, w którą stronę powinni pójść. Bo na przykład wprowadzili dodatkowe elementy, takie właśnie gry, jak na przykład, uwaga, to pamiętam akurat z tamtej części, to jest tak zwane Fraud, jak jest w języku polskim, to się tłumaczy oszustwo.
Oszustwo?
Tak, oszustwo ubezpieczeniowe. Czyli rzucasz się pod samochód i starasz się jak najwięcej kasy zdobyć, uderzając w kolejne samochody. Nabijasz po prostu licznik, odbijając się od samochodu. No taki kompletny absurd. Albo na przykład niszczenie konkurencji za pomocą szambiarki z wyrzutem, czyli obsmarowujesz po prostu gównem przeciwników. I wiesz, ta chyba część trochę zatrybiła. Razem z wyścigami, razem z innymi rzeczami zatrybiła na tyle, że oni powiedzieli, że ryzykujemy i idziemy w kierunku właśnie tego, co zrobili, wiesz, w trójce. W trójce od samego początku masz multiplayer, to jest dość ciekawą rzeczą. Możesz przejść całość w koopie, czyli i obu stronom się nabijają pucharki, z tego co pamiętam, a że czasami są, wybory moralne, które, wiesz, tak naprawdę nie zmieniają plotu, ale to oni specjalnie mówią, że to nie są wybory moralne, tylko po prostu, żeby wbić dwa pucharki, raz ten, to z tego co kojarzę, wystarczy, że druga osoba w koopie ma save'a, łączysz się do niej i tobie też wpadnie ten pucharek. Czyli jak się uprzesz, to nie musisz dwa razy tej gry przechodzić faktycznie, albo możesz pokombinować, wiesz, z save'ami, ale z tego co pamiętam, to już po tym grałem właśnie w koopa i bardzo fajnie się, wiesz, grało, bardzo przyjemnie się to przechodzi. Na przykład jedna osoba napieprza helikopterem, druga osoba cokolwiek innego wykonuje i to jest dość, no wiesz, to nie jest zła gra, wtedy już nie była złą grą, nie była cofniętą grą, ale na szczęście coś sprawiło u nich w głowach, że odeszli od takiego bohatera, bo pamiętam właśnie i z tego filmu Kłaza sobie przypomniałem, że ten bohater faktycznie to był gangster w dwójce. Był brutalny, był ciemny, był mroczny, decyzje, które to wykonywał, a w trójce to jest, jakby cię okradł z całego życiowego dobytku, zabrał ci córkę i samochód, to jeszcze byś mu kilka rzeczy do bagażnika dołożył, bo to taki, wiesz, spoko ziomek, nie? Czy tam spoko laska, bo możesz znowu płeć, wiesz, wybierać jak w każdym poważnym RPG-u. I to też jest fajne, że cały voice line, cały ten, jest nagrany w różnych wersjach, jak jeździcie na przykład samochodem, to też jest fajne, to jest interakcja między nimi. W zależności od tego, kto jedzie, są różne dialogi. Oni się na przykład przedrzeźniają. Ja wiem, że to jest, wiesz, to jest bardzo popularna rzecz na przykład z Dragon Age, z tego co kojarzę. BioWare strasznie o to dbał zawsze, że jak zmieniasz skład drużyny w grach, na przykład w Mass Effectach czy w Dragon's Age'ach, to wywoływały się różne interakcje w zależności od tego, na jakim etapie byłeś gry, jakie decyzje podejmowałeś. Była między nimi żywa dyskusja. A tu jest dyskusja doprowadzona do poziomu czasami absurdu, na przykład razem śpiewają, rozmawiają na temat tego, dlaczego poszedłeś w kierunku prostytucji, czy, wiesz, takie dość bardzo ciekawe dialogi.
Więc jakie marzenia kierowały z tobą, kierując się w tą stronę?
Tak, ale czaję. Czasami tak. I wiesz, jedziesz 3 kilometry samochodem, oczywiście polecam na dzień dobry jechać po przeciwnym pasie, bo nabijasz pasek, a potrzebujesz chyba przejechać 30 tysięcy metrów pod prąd, żeby mieć...
Pucharka jakiegoś.
Nie, właśnie nie pucharek. Są takie challenge, takie wyzwania.
A, wyzwania.
Czyli wiesz, inne rzeczy, które zostały z GTA, to jest to, że na przykład masz też gwiazdki, ale że masz trzy frakcje, bo masz, Jezus, dzisiaj zauważyłem dopiero, jakie są tłumaczenia. Jest ekipa się nazywa Morningstar, to ją przetłumaczyli na Jutrzenkę.
Spoko nawet.
No, są Luchadores, czyli ci, wiesz, tacy, którzy wyglądają jak Meksykańscy tamten, nie? Zapaśnicy.
W tych maskach, nie?
Tak. I to jest dość zabawne, bo oni chodzą po ulicy i nikt na nich nie zwraca uwagi, nie? No to no, norma w tym mieście, tak wiesz, do tego. Mhm. I trzecia ekipa to oni cyfrowi. I każdy, jak jeszcze masz policję jako czwartą frakcję. I potem jeszcze wojsko, ale to wiesz, to czytam stack. I na różnych etapach po prostu oni mają własne dzielnice i może mieć każdy z nich, uwaga, kosę. Bo jak to ktoś ładnie przetłumaczył, alkohol pasuje, masz z nimi kosę. I w zależności od poziomu pojawiają się znowu różne rodzaje samochodów, różne rodzaje jednostek. One są różne dla frakcji, więc jak tutaj ci przyjdzie taki brutal, taki mega duży, to zupełnie czego innego na piątym poziomie gwiazdki możesz się spodziewać w innej frakcji. I to też jest w jakimś stopniu ciekawe. I też oczywiście połączyli to z tymi wyzwaniami, czyli że musisz zabić odpowiednią ilość specjalistów od danej frakcji osobno, tych brutali na ostatnim poziomie, którzy też są do pewnego stopnia różni. I no, to co też jest ciekawe, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to jest to, że w różnych misjach, jak na przykład Oleg, który jest jednym z bohaterów, na bazie którego zostały zrobione wszystkie klony tych takich brutali na piątym poziomie, to jak z kimś gada, wiesz, jest dyskusja, to ten you are not child of mine, you are only imposter. On jeszcze mówi z takim rosyjskim zaciętym, wiesz. I ty się napierdzielasz, wokół ciebie jest cholernie dużo tych takich przeciwników, wlatuje ci koleś z CKM-em, a ten se po prawej stronie prowadzi dialog, który jest ciekawy. Kto to na to wpadł, nie? Żeby ni stąd, ni zowąd, wiesz, poziomami mieszać takie rzeczy. No jest to mega ciekawe, bo gram to już chyba czwarty raz teraz. Drugi raz na PS4, ale to te 5 godzin, wiesz, pominę. I zauważam kolejne rzeczy, które przegapiłem wtedy. Ewentualnie panowie, którzy robili ten port, podrzucali rzeczy. Bo to oni nawet nie ukrywali, że pomimo tego, że to jest port, to oni powpierdzielali wszystkie DLC, które były wtedy. Podrzucili, wiesz, przemodelowali wszystko. Czy nie jest, że oni
właśnie widziałem screeny gdzieś tam na Twitterze, że to nie tylko jakby jest podniesienie klatek czy tekstury, ale tam w ogóle modele postaci się pozmieniały, wyglądają lepiej te postacie i tak dalej.
I filmiki są wyrenderowane na nowo. Czyli wiesz, to jest odświeżenie. Ja zauważam, albo po prostu pamięć mi zawodzi, choć w to do końca nie jestem akurat pewny, więc będę musiał po prostu zweryfikować, włączając PS3 i grając w Saints Row 3 na PS3 pewnie na nowo. Nie, żartuję akurat. Ale że po prostu już są dodatkowe rzeczy, już są dodatkowe misje. Same misje zostały troszeczkę przemodelowane. Poza tym jednym błędem, który po prostu jest, ludzie, jeżeli usypiacie konsolę, wyłączcie i włączcie ponownie Saints Row 3 remaster. I to jest na PS4, na Xbox One ten błąd. On po prostu został z wtedy i do dziś został. Ewentualnie coś jest z tym powiązane, bo wszystko po disconnectie po prostu nie działa, ale są bardzo ładnie porobione rzeczy. Już mi się przypomniało, co jeszcze powinienem powiedzieć. Saints Row od samego początku panowie, nie wiadomo dlaczego, ale chwała im za to, stwierdzili, że kurde, lubimy ragdole. U nas będą ragdole. To jest podstawowy element, że to tym się różni od GTA, że są od samego początku ragdole, że ten bohater może więcej, jest ta większa swoboda niż była na przykład w przypadku GTA. Kto wie, czemu bohaterzy GTA boją się wody, niech da znać, bo ja do dziś czekam na tą odpowiedź, że w pewnym momencie po prostu do wody nie dawało się nic wpłynąć, ani nic robić. Tak samo jak Ubisoft już się nauczył i Ezio Auditore ani nie bał się piasku, ani nie bał się wody, więc wiesz, to zostało wyeliminowane. I tu ta swoboda tych ograniczeń po prostu jest zdecydowanie, mam wrażenie, mniej. Oczywiście są te, wiesz, białe ściany, czy tam przeźroczyste ściany dookoła świata, gdzie się kończy Steelport. No ale ta swoboda poruszania się jest zdecydowanie większa i też mam wrażenie po prostu, że jest też swoboda ekspresji, czyli tą grę można przejść w różny sposób, tą grę można przejść uderzając tylko ludzi w jaja, tak, bo oczywiście uderzasz ludzi w jaja, tak, ale jako, że są luchadorzy, to też w pewnym momencie możesz co robić, podcinać i atakować z łokcia w twarz, wiesz, taki naskok, taki dość magiczny, czyli po prostu widać, że od samego początku, że gracze, znaczy też autorzy chcą, żebyś ty się bawił i te ragdole, które, wiesz, tutaj już są...
Pomagają, no przecież ragdole są jajcarskie, nie? I tak dalej, więc...
Ale właśnie, jak wjeżdżasz w ludzi, dobra, wiem, że to jest nie etyczne i w ogóle, ale w związku z tym, że gra ode mnie wymaga, a co gra wymaga, to ja chcę po prostu zrealizować. Jak wjedziesz w tych ludzi samochodami, które mają różne prędkości, to po prostu widać, że inaczej się zachowują, inaczej się odbijają, że nawet ty, jak masz te minigierki, właśnie wymuszanie ubezpieczenia, to też nabijasz pasek adrenaliny i oczywiście ta gra nie byłaby sobą, gdyby nie fakt, że jak nabijesz ten pasek adrenaliny, to co? Możesz kierować ragdolem w locie. Tak, i kierujesz po prostu, wiesz, w dachy innych samochodów, żeby nabijać...
O rany, jakie to jest ten, to jest z Burnouta, czyli ściągnięte, nie? Bo...
W którym roku był Burnout?
Burnout Takedown, nie? Pamiętam, tam był ten taki tryb cały, się nazywał Crash, że się rozwalałeś na skrzyżowaniu i potem jeszcze ten wrak twojego samochodu, wiesz, jak się wybijał, to jeszcze mogłeś nim w powietrzu sterować, nie? Gdzie ma dalej spaść i tak dalej, nie? Więc super, to zrobili po prostu nawiązanie, że sterowanie ragdolem po takich akcjach, nie?
Tak.
O, podoba mi się. No. Powiedz mi, Bartek, czy trójka to jest dobre miejsce, żeby wskoczyć w serię? Chyba tak, nie? Z tego, co mówisz.
Powiem ci tak, ja nie żałuję.
Najlepszy.
Ja nie żałuję przypadkowej decyzji, którą podjąłem przypadkowo na bazie zerowej wiedzy na temat poprzedników, ale jak grałem na przykład w Assassina 2 i wróciłem do jedynki, to ten świat jest spójny. Czyli wiesz, wiem, że to jest ta sama historia, wiem, że robią ci sami ludzie, mechaniki są odnowione, bo wszyscy wiedzą, że ni stąd, ni zowąd lepiej zrobili podziały, że nie ma tych tysiąca flag, o których chyba będę do końca życia pamiętał, bo zebrałem, brak pucharku, boli, ale jak będę, wiesz, umierał, to powiem swoim wnukom, że dziadek zebrał te 1000 flag na tym zasranym zadupiu i wiesz co, wnusiu, najważniejsze w życiu się nie dowie, dlaczego zebrałem te 1000 flag i będzie żył do końca bez tej informacji. Więc pomimo, że to jest gra, która jest gorsza, ale to dlatego, że była chyba 2,5 roku wcześniej realizowana, że jest mniej ciekawa historia, to jednak czujesz, że to jest to samo uniwersum. A tutaj pomiędzy 2 a 3 ja po prostu widzę duży przeskok. Też w historii, też we wszystkim. I 3 mi po prostu, wiesz, serio, nie byłoby tego numerku, ja bym się tak samo dobrze bawił. 4 jest bardzo, wiesz, jest powiązana nadal, bo miała być dodatkiem, ale zrobili z tego dodatku Enter the Dominatrix pełną grę, ale to też ukłon w kierunku THQ, które po prostu stwierdziło, że nie chce upaść, więc pompowało tam więcej kasy i wydali osobną grę, żeby zarobić jeszcze i spróbować się odbić od dna, z tego co kojarzę. I potem jeszcze właśnie był ten dodatek z piekłem, który też jest to jest po prostu mega dodatek, który moim zdaniem...
Get out of hell, nie?
Tak, jak ja się tam bawiłem, tam jest tyle nawiązań kulturowych znowu, że to nie jest, że wlatujesz sobie do piekła. Tam masz oczywiście różnych różnych, no w sumie to złych, bo są w piekle, którzy mają dzielnice, trzeba zbierać rzeczy, masz swoje magiczne moce, czyli możesz nieco latać na skrzydłach i szybować. Przypadkowe eventy typu na przykład oczekiwanie na ludzik, znaczy na ludzików, na postacie, które trzeba zabić, żeby dostać bronie, które są związane z 7 grzechami głównymi. Nie byliby oczywiście wtedy sobą, gdyby nie fakt, że niektóre z nich są skomentowane w taki sposób, że o ile się nie mylę, to coś tam było związane z toaletą. Nie chcę mówić teraz na głos, bo mega miła niespodzianka. Ale to też pokazuje, że te 3 gry, pomimo że są bardzo do siebie, wiesz, różne, że 4 moim zdaniem jest najgorsza w tej takiej tryptyku, czy tej trylogii tego wszystkiego, ale nadal jest na tyle ciekawą grą, że przeszedłem ją 2 razy, jak wyszła na PS3 i wyszła na PS4, bo ona się wtedy nazywała chyba Reelected, czyli wszyscy myśleli, że to jest remaster, a to po prostu wzięli, wsadzili po prostu na inny silnik, to był port zwykły, tam nie było kompletnie nic nowego, nawet nie przemodelowali grafik.
Okay.
Czyli ktoś to po prostu sportował i moim zdaniem, jeżeli ktoś lubi tego rodzaju humor, lubi, wiesz, GTA na mniej poważnie, nadal to jest bardzo dobry poziom jazdy, jeżeli chodzi o, wiesz, ten silnik, czy ten mechanizm, który tu jest dostępny. On wcale nie jest super surrealistyczny, bo nadal chodzi też się o rozbijanie i ludzi, i mordowanie, więc samochody dużo więcej wytrzymują do pewnego stopnia, ale jest sporo różnych rzeczy, można po prostu przejść całą linię, nie bawić się w kompletnie inne rzeczy, czy tam odkrywanie pucharków, znajdowanie gumowych lalek, stosów pieniążków, narkotyków i tak dalej, inne rzeczy. Tylko no, to jest niestety dla ludzi troszeczkę starszych. Z tych powodów, że czasami są komentarze, które mamo, mamo, a co ten pan robi?
Pełną polską wersję ma? Znaczy nie.
Ja się cieszę. Napisy, no. Powiem tak, jako człowiek, który został wychowany na czeskiej telewizji, oglądał chyba 14 Bondów z dubbingiem czeskim. Ja dziękuję wszystkim, którzy nie wrzucają polonizacji i dają mi opcję wyboru. Gdyż iż ja wiem, że są dobrzy polscy aktorzy, ale jeżeli na przykład tak jak w przypadku Infamous Second Son, mam do wyboru line-up po stronie właśnie amerykańskiej, który był przegenialny. Po prostu to, co oni zrobili z tą grą, z tą narracją, był o matko. I po naszej stronie, który nie był fatalny, był zły odpowiednik głównego bohatera, po prostu on był fatalny, ale wszystkie pozostałe, wiesz, to ja i tak wolę tak zwaną wersję kinową, czyli z napisami, bo ja się świetnie bawię, ewentualnie po prostu bez napisów, bo to nie jest problem, że ja nie radzę sobie z językiem angielskim, tylko ja po prostu czasami lubię sobie zobaczyć, jak niektóre smaczki poprzetłumaczali. Szczególnie, że panowie, którzy polonizowali tą grę, tą część i poprzednią, nie wzięli 1:1 przetłumaczyli niektórych rzeczy.
No, oczywiście. Fajnie, to jest zawsze fajnie, kiedy wnoszą do tego trochę kreatywności, nie? I trochę polskiego humoru i takich naszych gdzieś tam dla beki słówek, nie?
No, to co zrobili w Shreku 1, to do dziś chyba pozostanie niedoścignionym wzorem, jak zrobić dobre tłumaczenie, przenosząc na nasze realia, w taki sposób, żeby wiesz, żeby ludzie nic to nie zrobili, ale co to chodzi, jakieś tam location. No w Polsce tego nikt nie skuma, a u nas wzięli i znaleźli taką rzecz i to się właśnie bardzo, bym powiedział, chwali, ale to też trzeba na to mieć dużo czasu. Ale powiem tak, że w grach właśnie śmieszkowatych, typu właśnie Saints Row 3, czy tak jak kiedyś znalazłem w jednym tłumaczeniu, o czym ci mówiłem, że ktoś stwierdził, że to jest gra o nazwie Święty Rów 3.
Święty Rów, no.
Co mi pasuje do dzisiaj, nie wiem czemu, bo to jest...
Mogli tak na pudełku w Polsce
tak,
robić.
Tak, to jest kompletnie niepoprawna rzecz. Tak, że w tych grach śmieszkowatych po prostu jest dużo większe pole do popisu i możliwości. Bo jednak jak tłumaczymy bohaterów z gier poważnych, to chcemy w 100% odwzorować ten taki pompatyczny, pełen pewnie etosu, ten bohater mówi do swojej córki czy cokolwiek innego. No i tutaj nie możesz nadać innego humoru, innego nastroju. A w przypadku komedii wielokrotnie po prostu można to przenieść na nasze kanwy, wrzucając jakiś taki, wiesz, naturalizowany, lokalny smaczek, żeby ludzie mieli ten taki fan, żeby faktycznie to zrozumieli. I tu momentami też tak jest. Oczywiście to nie jest w 100% przetłumaczone, tylko w niektórych miejscach, na przykład przy pucharkach zauważyłem, że tutaj tak jaki, wiesz, taki jakiś ktoś do mnie oczko puścił i ciężko mi właśnie, wiesz, zgodzić się z krytykami, dlatego że moja opinia, czy moja wiedza na temat tej gry i faktycznie dobrze o tej grze świadczy to, że wygląda super, remaster, działa super i te 5 godzin, które, wiesz, straciłem przez glitch, ja w ogóle nie zmuszałem się do tego, żeby to przejść ponownie, tylko po prostu stwierdziłem, dobra, ale kurde, dobrze mi poszło w tej misji, przejdę je sobie jeszcze raz, nie? I od razu od samego początku, ta sama misja, wiesz, zeskakanie ze spadochronu, super muzyczka, to myślałem, a dobra, teraz nie jest pierwsza w nocy, więc mogę puścić na głośniej, przeżycie tego samego, poszukanie, czy czegoś nie przegapiłem i okazało się, że faktycznie jedną rzecz przegapiłem. I taki, wiesz, taka dodatkowa satysfakcja, oczywiście optymalizacja zdobywania tych takich challenge, które wbiłem już wtedy 5 pełnych, więc trochę mi było ich szkoda. Więc dla mnie to jest gra, która zdecydowanie, jakbym miał komuś polecać, to bym powiedział, że to jest jedna z tych gier na PS3 i chyba w chwili obecnej też na PS4, która jest, ja bym po prostu nie tylko, że polecił, ale bym stwierdził, że to jest must have.
Że remaster... w ogóle bym się nie spodziewał, Bartek, od ciebie, że dostanę takie ten, że Saints Row będzie jakimś takim tytułem, który będziesz mi aż tak zachwalał i polecał, ale powiem ci szczerze, że po tym co mówiłeś, to ja sobie tą trójkę wpiszę na moją listę zakupów, bo ja Saints Row praktycznie żadnego na tym moim takiej gigantycznej liście zakupów gdzieś tam na przyszłość nie mam zupełnie. GTA 5 tam jest na przykład, a Saints Row nie było żadnego. I kurde, powiem ci, że chyba nawet bardziej bym się przychylał do tego, żeby kupić tą właśnie tego remastera, tej trójki, a nie bawić się w GTA 5. Powiedz mi tylko jedną rzecz. Czy to wyszło w pudełku, czy ten remaster jest tylko i wyłącznie cyfrowy?
Ja mam pudełko. Kupiłem za 140 zł.
Czy niepełna cena w pudełku?
Nie, super. W ogóle nie, to znowu jest remaster, tak? Więc wiesz, jest obniżona stówkę.
Wiesz, to nic nie znaczy, nie? Tam, wiesz, Nintendo może wypuścić Mario Karty drugi raz na Switchu, tam tę ósemkę. Ale dzisiaj wiesz, trzymają cenę promocyjną, znaczy premierową.
Nintendo płacisz za kartridż więcej niż za grę momentami po kilku latach, bo wiesz, ich technologie są... się starzeją i non stop je zmieniają, bo to nie jest nic ani zowąd, że oprócz tego, to akurat wiesz, ale no to jest tak, że...
Nie, ale spoko. Nie,
możesz i tak kupić, ja po prostu wolę ją mieć na półce, bo to jest jedna z takich gier, która wiesz, jak do mnie zamacha za kilka lat, na przykład Tomek napisze, wiesz co, kupiłem Saints Row, może pogramy w multi, żeby sobie wiesz, zobaczyć jak to jest. To ja mówię z miłą chęcią i szczególnie, że odnoszę po prostu wrażenie, że tak dużo rzeczy się pozmieniało w tej grze, że naprawdę, jak ktoś grał na trójce, to warto wrócić, warto zobaczyć, co się zmieniło, a dla tych, którzy nie grali, no to jest jedna z tych gier w tym roku. Dobra, w tym roku to jest absolutne. Wytłumacz, w ciągu ostatniego roku, jak sobie tak, wiesz, poszukam w głowie, to nie ma takich jakichś głośnych tytułów mocnych.
12 miesięcy ostatnie? No to bym powiedział, no Doom, Eternal, Remake, Final Fantasy 7...
Nie grałem jeszcze, więc trochę opinii nie, wiesz, nie podrzucę.
Persona 5, ten Royal, nie? Teraz wyszedł.
No to, ale wiesz, ja się zatrzymałem w Personie 5 na Personie 5 i nie widzę jeszcze powodu, żeby kupić ten Royal.
Ale to ci może podrzucę kilka linków takich, gdzie właśnie ludzie dużo mówią, bo to jest dokładnie taka sama sytuacja, jak ty powiedziałeś o tym teraz Saints Row, że nawet jeżeli grałeś w trójkę na Playu trójce, to tutaj i tak na tyle dużo jest zmian, że warto w to zagrać jak w nową grę. I z tego, co ja kilka takich ciekawych podcastów i w ogóle całych programów poświęconych Royalowi słuchałem, to Royal też jest taką grą, że tam jest na tyle dużo zmian w samej grze, że plus jeszcze cały ten semestr, który gdzieś tam jest na koniec dodany i tak dalej, że to warto i tak ograć. Natomiast ja z ręką na sercu powiem, nie zamierzam drugie 128 godzin, 120 tam parę godzin wrzucać w ten świat. Wrzuciłem to już w regularną piątkę i nie mam po prostu życia, żeby drugi raz to powtarzać.
No ja ja mam i czwórkę i piątkę na głowie, więc trochę też nie widzę, że jakby wyszła nowa rzecz, to spoko, ale catch them all, czyli wiesz, złap wszystkie możliwe kombinacje, spędziłem chyba półtorej godziny z wszystkimi możliwymi tymi, szukając tego, wiesz, tych brakujących i kilka mi jeszcze zostało, stwierdziłem, dobra, zostawię sobie to na kiedyś indziej, bo to jest zbyt dużo roboty. To jest faktycznie taki JRPG z taką ilością pobocznych możliwości, że jak miałbym w tym platynę, to byłbym już siwym, starym człowiekiem i stwierdził, nie, to wiesz, za dużo przy tej ilości niestety gier. Aczkolwiek Persona 5 strasznie lubię i strasznie mi się podobała. Persona 4 też darzę, szczególnie, że ogrywałem ją na PS Vicie. Na Golden.
Znaczy, to Golden nagrałeś, tak. Ja ogrywałem czwórkę jeszcze na Playwice. Ale dobra, odeszliśmy już bardzo mocno od tego Saints Row. Generalnie taka myśl na koniec, no to ode mnie jest na pewno to, że szukając gry takiej bardziej fun i parodującej, i ja lubię takiego rodzaju gry, bo Borderlands jest jedną z moich ulubionych serii. A ja mam wrażenie, że to jest gdzieś ten sam kod genetyczny, albo bardzo podobny kod genetyczny właśnie do Saints Row, czyli takiego parodiowania i śmiechu. Oczywiście w Saints Row on jest bardziej mocno przekolorowany w stronę, bym powiedział, seksualności niż w Borderlandsach.
Nie, różnie, wiesz, różnie, bo to nie jest przekolorowane.
Ale jednak w Borderlandsu z dildosami nie biegasz, nie? No wiesz, o co chodzi, nie? A tutaj jednak są te
tu też nie musisz. Teksty. Nie, żeby nasi słuchacze nie wzięli pod uwagę, że to jest gra dla zwyrodnialców i tak dalej, dla zboczeńców, którzy wszyscy wiemy, co robią w piwnicy, jak widzą zdjęcie Tomasza Niemca. O fuj, ludzie. Oj, nie róbcie takich rzeczy. To jest jeden z aspektów tej gry, że po prostu ta gra, wiesz, jak jest świat gangsterski, to eksploruje każdy z tych, wiesz, z tych takich kierunków, parodując je porówno z humorem i ta właśnie seksualność prostytutki, czy uwaga, bo jeden z Alfonsów, taki, który jest z naszej ekipy, jest koleś, który nie mówi normalnie, tylko przez wokoder i śpiewa takim, wiesz, takim, jakbyś gadał ten. Więc w taki sposób to jest realizowane. To nie jest over-sexualized, czyli wiesz, nic to nie zwąd, że mamy jakieś brzydkie obrazy typu porno z lat 90. czy tam 80. typu Rów miś An, Michel, Rów miś An. Tylko mamy do czynienia po prostu z równo, tak jakby wiesz, ten żart się równo dzieli pomiędzy różne rzeczy. Na przykład jedną z historii, bo mówiłem już o extended reality, czyli że nic to nic zowąd możesz się znaleźć i być tronem. No i po prostu wiesz, w taki sposób hakujesz rzeczy. To drugą rzeczą jest na przykład konkurs rodem z Japonii. I się nazywa Professor Genki Bowl. Polega na tym, że są areny, w ramach których strzelasz do maskotek, które też normalnie chodzą po świecie. Na przykład, wiesz, ludzie są przebrani za maskotki i masz na przykład 2 minuty czasu, w przeciwieństwie do 2 minut odległości, masz te 2 minuty, w ramach których musisz zastrzelić jak największy, znaczy zastrzelić albo za pomocą, wiesz, w głowę, zbierać, strzelając w różne rzeczy, wyskakujące jak jakieś plansze, na przykład ethical, unethical, które zabierają ci kasę, dodatkowo cała plansza czasami stara się zabić za pomocą ognia z boku i masz ograniczone czasowe. Masz taki po prostu teleturniej w kilku odcinkach, w którym uczestniczysz i to jest zabawne. W sensie, wiesz, tak jakoś poboczna po prostu, tak jakby rzecz w tym wszystkim, więc to nie
kurde,
jest...
Kurde, kupiłeś mnie.
Mówię ci, nie, ale ilość tych takich minigierek rekompensuje czasami niektóre rzeczy w realnym świecie. Naprawdę, wracasz trzeci czy czwarty raz. Pamiętam, że jak czasami byłem wkurzony, to właśnie wchodziłem do tego Mainhemu, brałem ten czołg, napierdzielałem reset, napierdzielałem i w sumie to jest takie relaksujące, bo faktycznie... Tu nie myślisz, że ktoś ci wyjdzie zastrzelić, no po prostu wciskasz jak opętany ten przycisk strzelania w tej akurat grze, mordujesz wszystko i GG, dobranoc, nie? Ale są takie na przykład, w których trzeba kombinować, że robisz osłonę komuś z helikoptera, jakiejś jednej z osób, w ramach których po prostu, jeżeli źle trafisz, to też zabiera jej pancerz. I trzeba ja po prostu na wyższym poziomie już w pewnym momencie wiedziałem, kto z której strony najedzie, więc rakieta szła, zanim w ogóle mi się indykator przeciwnika pojawił. I są też oczywiście, co jest jeszcze bezsensowne w tej grze. Na przykład tu masz eskorty, które polegają na tym, że dowozisz wiesz, co się w eskorcie wozi, na przykład polityków, którzy chcą przed mediami tam sobie coś tam porobić, ale też na przykład oswajasz tygrysa. To nie, dosłownie, oswajasz tygrysa. Jedziesz Cadillaciem bez dachu, po prawej stronie jedzie tygrys, który się uspokaja wtedy, kiedy driftujesz. I musisz jednocześnie uciekać przed ochrońcami zdrowia, tam zwierząt, musisz driftować i teraz jest najlepsze, ten tygrys co jakiś czas ci przypierdziela z pazurami w twarz, nie? Więc tracisz kontrolę i na przykład możesz wylecieć do rzeki i zaczynasz od nowa, nie?
I to... Zajebiste.
No i dlatego, wiesz, tutaj masz wszystko z takim humorem i to nie jest ciężki humor, tak jak wiesz, jak się spodziewasz, czyli ten oversexualized, uprzedmiotowienie, nie, wszyscy są tak samo źle traktowani, nie? Racje, rasy, płcie i tak dalej, no wszystkim się dostaje po równo, śmiejemy się z wszystkich, śmiejemy się z samego siebie i ja się też śmieję z siebie, że w to gram, ale no to jest właśnie w tym naszym świecie, który jest bardzo, bym powiedział, taki bipolarny, wiesz, dychotomiczny, jak to się mówi bardzo brutalnie, czyli że wszystko musi być albo w jedną, albo w drugą stronę, ta gra na to wszystko sra, robi po wszystkich, wiesz, to jest jak w tej dwójce ta metafora tego podjeżdżającego, wiesz, szambiarki, która rozsmarowuje to po wszystkich równo. To jest dokładnie tak samo. Wszystkim się dostaje, twórcom się dostaje, nam się dostaje. Czasami się śmieje z gracza, że w ogóle w to gra. Człowieku, co ty robisz? Po co? Nie masz rodziny czy innych zajęć, wiesz? Dostaje się praktycznie wszystkim. Konwencjom, grze, literaturze, filmom. Czasami, wiesz, to jest jak w Deadpoolu. Nie wiem, czy widziałeś Deadpoola 1. Jak on przez to jest tak zwana szczelba czekowa, czyli ten hero landing. On od samego początku gry wiedział, że ktoś tak wyląduje i w końcu... Wiesz, uwaga, ląduje i wylądował, skończyło się i to są te takie wyszukiwanie, że tutaj tej czwartej ściany praktycznie nie ma. I gracze wiedzą, że są w grze, i bohaterzy chyba, mam wrażenie, producenci też wiedzieli, że gracze będą wiedzieli o tym wszystkim, więc to jest taki, bym powiedział właśnie, humor i taka narracja na to wszystko nastawiona, że tak, masz ten metakomentarz do różnych rzeczy, tak, masz, wiesz, nasze dodatkowe informacje, ale dlatego ja to strasznie blisko trzymam tych właśnie pojęć jak Deadpool, jak Monty Python, jak... Czyli ludzie, którzy nie zrobili tego, co wszyscy. Bo zauważ, ile tych takich poważnych sandboxów było od 2007 do 2013-2014 roku.
Infamousy były poważne, GTA przecież było poważne, potem ten, prototypy, nie? To też były takie ultra poważne sandboxy.
No to moralizujące, bardzo silnie.
Tak.
I były dwa, które moim zdaniem nie są, czyli właśnie Święty Ruf, Saint Rose, trójeczka, czwóreczka oraz Sunset Overdrive, który, to wiem, że to będzie głupie, co powiem, ale dla tej gry kupiłem Xboxa One. Dlatego...
Znaczy, no nie jesteś pewnie jedyną, nie? Bo ona właśnie fajnie się zapowiadała, jakby całą generację.
I wiesz, kto robił ją? Insomniac, czyli ludzie, którzy naprawdę robią dobre gry i zrobili ją dokładnie w bardzo podobnej konwencji. Ja pamiętam tam, że była beka z LARPowców, była beka z praktycznie z wszystkiego, tak jak ten, nisonizowąt, wiesz, w czwórce, żeby nie było, że trochę demonizuje tą grę, że ona jest tak fatalnie zła, ale tam jest też sporo bek, jak człowiek potrafi skakać do góry, no to zróbmy platformówki, wiesz, typu właśnie, wiesz, jakieś Mario, skakanie, zrzucanie i tak dalej, więc tam też jest dużo zabawy konwencją. I jak usłyszałem ostatnio, tak już chyba ostatnią rzecz mogę powiedzieć właśnie o Saints Row 3, jak usłyszałem, że panowie wydali, nie pracowali praktycznie w 100% nad tą grą, nad tym remasterem, więc to nie jest taki do końca, wiesz, bo pracują nad nową grą, to aż mi się buzia po prostu uśmiała, że jak znowu z czymś wypalą, to musi być coś kompletnie... To mniej więcej to jak, wiesz, pewnie mają naradę, hej, zróbmy coś fajnego, nie? Jeden powie trzeci, ten czwarty powie kompletną rzecz od czapy, wszyscy na niego patrzą, to za debil, a szef mówi, podoba mi się, robimy to. To nie ma kompletnie sensu, to się nie sprzeda, ale robimy to.
No wiesz, no po drodze wypuścili coś takiego, co się nazywało Agents of Mayhem, tak?
To też jest to samo uniwersum, ale...
No ale to był niewypał, to był taki strzał, że
mam
to nie wypaliło.
Mam to, posiadam.
No, trudno tego nie mieć, jak ta gra kosztuje teraz 19,90 chyba nowa w folii, więc...
Czyli mówisz, że folia jest droższa od gry, no kurde.
Tak, no faktycznie, to teraz tyle kosztuje naprawdę. Nawet też się zastanawiałem, żeby sobie tam nie kupić, przynajmniej żeby tylko mieć jednego więcej pudełka na
pewno. Nie, ta gra po prostu jest, wiesz, pomysł był spoko, ale...
No, ja
nie wylądowali telemarkiem.
Ale spoko, jeśli chodzi o ten The Third i w ogóle Saints Row, to mi sprzedałeś zarówno to, te odsłony, te bardziej humorystyczne, bo ja właśnie to mnie najbardziej w tym wszystkim gdzieś tam kręci. No i to, że ten remaster wyszedł tak jak wyszedł, to również i że kosztuje tam mniejsze pieniądze, to dla mnie to jest też spory plus. Więc trzymaj te pudełko tam gdzieś blisko, bo jak ja zakupię, to wtedy sobie pogramy w dwójkę.
No, ja z miłą chęcią będę to pewnie masterował, mam nadzieję, że tym razem się uda, bo poprzednim razem nie pamiętam czemu, ale pozdrawiam mój zespół wtedy, który mnie wysłał na delegację i to był powód, dla czego nie ma tej platyny, bo jak wróciłem, to była kolejna bardzo ciekawa gra i tak dlatego odsunąłem to w czasie. Aczkolwiek właśnie oni, pamiętam, że wrzucili dużo dodatków i te dodatki są też odjechane, też spoko, więc teraz jak to wszystko jest w jednym miejscu, no to dla mnie to jest mega. Szczególnie, że pamiętam, że chyba w jednym dodatku nawet jest taka z boku narracja. Czyli że słyszysz po prostu kolesia, który dał ci misję i on z boku po prostu mówi i dojechali w jakieś tam miejsce, wiesz? Tak jak dokładnie to, co mówiliśmy w kontekście Borderlandsów dwójki, jak była ta część RPGowa z tą małą dziewczynką, która wysadzała wszystko jako pętana.
Z Tiny Tiną.
Tak. No. I mnie takie rzeczy w grach właśnie bawią. Jeżeli masz jaja, żeby zerwać z konwencją, że jest to odpowiednie miejsce w, wiesz, w twoim uniwersum, to mnie kupuje, dlatego Borderlands 2 była dla mnie zabawna. Ja bym po trójkę sięgnął, gdyby nie fakt, że ilość życia, jaka mi w tym roku została, jest tak mała, że się nie mieści kolejna gra. Więc pewnie sięgnę jak CDP Projekt, czy tam CD Projekt Red stwierdzi, że jednak nie wyda Cyberpunka w tym roku, a nie, szczególnie wiesz, że jeszcze na półce czeka miejsce na Legion, czyli na War Dogs.
War Dogsy.
Tak, a to też jest dla mnie rzecz, która mnie strasznie po prostu zawsze bawiła.
A ty grałeś w inne Watch Dogsy, że cię to tak jara? Czy
grałem w obie części, wbiłem w obu częściach platynę. Więc nie...
Ty w ogóle jesteś sandboxowy, tak?
Ja uwielbiam sandboxy, lubisz. Dla mnie wiesz, powiem ci tak, jeżeli gra nie jest sandboxem, to prawdopodobnie rzadziej po nie sięgam, o ile jest od jakichś mniej znanych twórców, bo dla mnie wiesz, forma wolności ekspresji, forma możliwości robienia na swoich zasadach, układania świata, na przykład Fallout 4 czy Mad Max, najnowsze, nie wiem, czy był jakiś starszy, ale to są takie formy, że ja robię na własnych, po prostu to ja tutaj rządzę, nie? Jak Wiedźmin 3, on mnie urzekł właśnie tą otwartością świata. Więc tak, lubię, aczkolwiek nie lubię, jak doprowadzamy to do poziomu, wiesz, w drugą stronę absurdu, takiej wolności, która mi nie jest potrzebna, albo taka wolność, która polega na zbieraniu 1000 flag. Pozdrawiam Ubisoft po raz kolejny w tym podcaście.
No, te flagi to będą nam towarzyszyć pewnie jeszcze przez parę odcinków. Ale dobrze, w takim razie, Bartku, mój drogi, słuchaj, mamy godzinę 14 nagraną. Mhm. Powiedz mi, czy my chcemy coś planować na jutro? Jakiś ten?
Ja bym wrzucił tyle, wiesz, nam wyszło tyle kontentu, że chyba to jest na pewno prawny odcinek na spokojnie.
No, więc ja bym to też może tak jakoś zamknął. Nie będziemy tutaj dogrywać, zatem w tym odcinku wolnych wniosków nie będzie. Może następny odcinek zróbmy na przykład samymi tematami. Może nie grami, a na przykład...
No bo nie wiem, co by było. Bo wiesz, no, żadne gry się nie zbliżają na horyzoncie fajne do czasu, no, wiesz, Last of Us.
A ja mam zamiar ograć parę gier takich, które są na VR-a, które trwają 4-5 godzin, więc nie będę ich brał w ogóle na odcinki, tak wydaje mi się, do obgadania. Więc dzisiaj zamkniemy odcinek na właściwie krótkim Ridge Racer z mojej strony i Saints Row 3, 4 i historia całej serii od Bartka. Zamkniemy tym odcinek. Następny weźmiemy sobie na tapetę kilka tematów, może po dwóch na głowę każdy sobie wybierze i sobie o nich luźno porozmawiamy. Zrobimy z tego może, Bartek, takie Lean Gamecast albo Lean Coffee, takie zrobimy z tego, zobaczymy.
Ja z miłą chęcią.
Natomiast tyle by było na dzisiaj. Bartek, jak zwykle, dzięki ci bardzo za odcinek, za dyskusję i za przedstawienie nam tej serii. Myślę, że sprzedałeś ją chyba każdemu słuchaczowi.
Nie, ja wystarczy, że sprzedałem ją tobie. Tak, no, naprawdę, tak to... wiesz co, wykorzystajmy jedną podstawową moc nadaną nam przez Boga podcastów, który po prostu, wiesz, zrzucił swoją tablicę. I słuchajcie, jeżeli słuchacie tego podcastu i dotrwaliście do tej godziny 15, czy tam godziny 10 naszego gadania, z czego większość czasu chyba przegadałem ja na temat mojej miłości do Saints Row 3, powiedzcie, czy jest wśród was ktoś, kto tą serię albo kocha, albo nienawidzi i dlaczego tak do tego podchodzicie. Bo ja zakładam, na razie to jest moja po prostu hipoteza naukowa, że ta gra może ludzi polaryzować różnymi akcjami, że może się nie podobać fakt, że faktycznie jest parodią, może się nie podobać fakt, że są takie nawiązania kulturowe czy cokolwiek innego. Natomiast chciałbym dowiedzieć się, jak to jest w tym naszym małym community podcastowym, czyli ludzi, którzy słuchają tego podcastu, jak wy do tego podchodzicie, czy w ogóle graliście, jeżeli nie graliście, na przykład powiedzcie czemu, co was odrzuciło, może nie lubicie sandboxów, wtedy to jak najbardziej, wiecie, uszanuję. Nie chcemy nikogo oceniać, nie chcemy wartościować.
Albo był jakiś konkretny element, nie, który po prostu aż tak zraził, że,
tak.
Że
ja jestem po prostu ciekawy, jak ludzie się na to wszystko zapatrują, szczególnie, że wy, wiecie, my poświęcamy wam sporo czasu na to, żeby to wszystko przegadać, wy poświęcacie nam więcej czasu, żeby to wszystko posłuchać, więc teraz przynajmniej niech jakaś interakcja taka zwrotna zajdzie, zobaczymy jak to jest z tymi grami i zobaczymy, super, czy to Saints Row praktycznie jest takie elektryzujące, może się okazać, że Metacritic stwierdził tam, że 8, a wszyscy tą grę grają, czyli Metacritic manipuluje ludźmi.
To akurat nie jest jakąś napisaną tajemnicą, ale tak, fajny call to action na sam koniec. Więc zakończmy to tradycyjnie kontaktem do nas, oczywiście raczejkonsolowo.com złamane przez kontakt. Tam trochę odświeżyłem formularz kontaktowy, taki go trochę starałem się uprościć, żeby wam ułatwić robotę. Pamiętajcie, możecie do nas pisać z tematami, pytaniami, feedbackiem dotyczącym tego, co robimy. Ze wszystkim, co wam tak naprawdę po głowie wchodzi, jeżeli chcecie po prostu też pogadać sobie o życiu, to piszcie. Mamy tak mało maili, że pewnie odpiszemy. Natomiast jakbyście chcieli jeszcze w inny sposób się z nami skontaktować, to mnie łapać możecie na Twitterze germanos.pl, na PSN-ie taki sam link, na Twitchu, YouTubie prawdopodobnie też znajdziecie mnie jako germanos.pl. Bartek, ciebie rozumiem w pierwszej kolejności na...
Nie, piszcie do Tomka. Wartość. Tomek przekaże.
Super, dzięki bardzo. Natomiast to ja zrobię reklamę, że Bartka można złapać na dostarczajwartość.pl i na Twitterze pod nickiem BJ Michalski.
To właśnie mi zrobiłeś najbardziej fatalną reklamę w historii.
Czemu znowu?
I to wytniesz. BJ w języku angielskim nazywa blowjob.
Ej, a przecież w Wolfensteinie głównym bohaterem jest BJ Blaskowicz.
On też jest Polakiem, zauważ to. On jest pochodzenia polskiego. My mamy ale te same problemy.
Ale go nie posądzasz o blowjoby, nie?
Tylko nie, ale on... mówiąc bardziej poważnie, ja z miłą chęcią,
ej,
wiesz...
on nawet nienawidzi nazistów, tak jak, wiesz, twoje upodobanie.
Tak, Germanos to jest... Dlaczego Germanos gra Wolfensteina, nie? Żeby nikt go nie podejrzewał o jakąkolwiek stronniczość, więc też postrzela do Niemców. No tak.
Nie, musiałem to wywołać z lasu po prostu, nie?
Nie prowokuj. Ale mówiąc bardziej poważnie, dobrze, jeżeli faktycznie chcecie o coś zapytać, pogadać na temat opinii, czy pożyczyć grę, bo może też takie jakieś propozycje padną, to BJ Michalski to jest mój na Twitterze. Na dostarczaj wartość mam mail. Ale dobra, to wiesz, żeby był call to action dla mnie też, to jako, że ty często dzielisz się swoimi opiniami, robisz recenzje, to ja się zobowiązuję do zrobienia recenzji Saints Row 3 Remastered, na raczej konsolowo.
O, patrzcie go, tak mnie zaskoczył i teraz muszę się zgodzić, bo jesteśmy na wizji. Dobra, w takim razie słuchaj, kończymy, zanim zaczniesz jeszcze coś tam mi wrzucać na bloga. Dzięki wam, słuchacze, za słuchanie, bycie z nami na odcinku. Piszcie do nas oczywiście, Bartek, jeszcze raz tobie dzięki. Trzymajcie się wszyscy, bądźcie zdrowi. Na razie, pa, pa.
Cześć.